Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No to wygląda na to, że to będzie takie ostatnie tchnienie lata w te wakacje. Ten weekend ciepły, następny jeszcze cieplejszy się zapowiadają, no a później już przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Witamy Państwa w czasie reakcji ciepło w piątek przed weekendem. Witają Państwa Wawrzyniec Szwaja, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który przygotowywał program, jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. Państwa zapraszamy gorąco do udziału w naszym programie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, przypominamy. 510-37-32 to jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. No i już Państwo słyszeli, że między innymi dzisiaj będzie o sinicach. Zupełnie niespodziewanie, jak dla mnie przynajmniej, bo nie pamiętam takiej sytuacji, żeby się sinice pojawiły się w miedwiu. No nie śledzę specjalnie historii miedwia i jakichś zdarzeń z sinicami, ale wydaje mi się, że to nie jest zbyt charakterystyczne zjawisko dla tego jeziora. Duże jezioro i dosyć głębokie, no jeszcze w miarę czyste, a tu nagle sinice od tej północnej strony od plaży. No i dzisiaj między innymi wyjaśnimy, skąd to się mogło wziąć, no i co to oznacza, że sinice są w miedwiu. Będzie także później o niedziałających tablicach informacyjnych na szlakach kolejowych, a chodzi głównie o stacje, między innymi Miedwiecko właśnie, niedaleko Miedwia. Tam doskonały nowy system został zainstalowany i tablice są czarne, nie działają, nie informują ani co przyjedzie, ani kiedy coś tam odjedzie z tej stacji, nie tylko na tej zresztą, a później będzie taki temat budowlany, który być może, mam nadzieję, zainteresuje wielu mieszkańców Szczecina, którzy planują może budowę, przebudowę, remont, a może obserwują, że ich sąsiedzi na jakichś nieruchomościach sąsiednich mają takie plany. To no, taki kontrowersyjny temat w naszym programie pojawi się pod koniec dzisiejszego czasu reakcji. Jeszcze raz przypominam, 510-37-36 numer do studia, a zaczniemy od telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Na początek, przedwczoraj o tym wspomniałem, że Kiss and Ride są dwa w tej chwili już po oddaniu do użytku, po remoncie ulicy Kolumba i tego, nazwijmy to, dolnego tarasu ulicy Kolumba, podjazdu pod dworzec. Kiss and Ride dolny, Kiss and Ride górny. Myślałem, że już miasto może jakimś cudem się uporało z tymi problemami na tych postojach chwilowych, postojach przeznaczonych dla ludzi, którzy chcą kogoś odwieźć na dworzec szybciutko i odjechać, albo zabrać i odjechać, a jednak okazuje się, że nie do końca.
Krzysztof ze Szczecina. Takie małe pytanie odnośnie parkingu na dworcu Kiss and Ride. Nie ma możliwości zaparkowania, ponieważ parking jest zajęty przez taksówkarzy, czyli funkcja ogólnie parkingu nie jest realizowana. Żeby kogokolwiek wysadzić, trzeba stanąć na przystanku autobusowym, no to w sumie jest mandat. Toż pytanie na Kiss and Ride, że chyba iluś minut też powinno być karane.
Ja nie wiem, że policji to nie denerwuje, ani Straży Miejskiej to nie denerwuje, że przecież tam są znaki ustawione. Tylko do minuty można stać, że nikt nie reaguje. Policja tam się kręci, widać ją, zwłaszcza tam na dole, u góry zresztą też i nic. 510-37-36 te numer telefonu do naszego studia. Od lat z tymi postojami są kłopoty. Wydaje się, że miasto tutaj zupełnie skapitulowało i jest bezradne wobec tych taksówkarzy, którzy zrobili sobie tam po prostu taki postój i czekają na klientów, bo blisko, bo wygodnie, bo jesteśmy pierwsi. Prohibicja weszła o północy w Szczecinie, nocna prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw od godziny 23 do godziny 6 rano. No oczywiście nie mogło zabraknąć Państwa komentarzy w tej sprawie.
Cześć, Marek z tej strony. A ja tak się zastanawiam, mimo tego zakazu spożywania alkoholu na stacjach benzynowych. Wiele stacji przecież ma miejsce, że można było coś usiąść, zjeść, na przykład hot doga, mają toalety. To jak będzie z tymi zakazami?
Tak, i sprawdziłem, na stacjach paliw na Orlenie i na innych istnieją takie strefy gastronomiczne, to się tak nazywa. Tam rzeczywiście można usiąść, są stoliki, można zjeść. I sprawdzałem, czy tam na tych stacjach paliw obowiązują jakieś ograniczenia i nie można spożywać alkoholu w tych miejscach, w tych strefach gastronomicznych. I okazuje się, że nie ma takich ograniczeń i można. No, wygląda to trochę dziwnie, dlatego że w lokalach gastronomicznych podczas obowiązywania prohibicji nocnej, czyli od godziny 23 do godziny 6 rano, spożywać alkohol można. Nie można go kupić i wynieść, ale na miejscu można. Więc dlaczego takie ograniczenia dotyczą stacji paliw? Myślę, że to jest do wyjaśnienia. To nie jest jakiś poważny problem, bo tych stacji paliw ze strefami gastronomicznymi, podkreślam, w Szczecinie, w granicach Szczecina nie jest dużo, ale może postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Jest poważniejsze pytanie dotyczące nocnej prohibicji. Właściwie ta uchwała w moim przekonaniu nie powinna budzić jakichś kontrowersji i sprzeciwów. Dlaczego, to o tym za chwilę. Ale odezwali się przedsiębiorcy i odezwała się nowa nadzieja, taki odłam Konfederacji.
Dzień dobry, stary słuchacz, stały słuchacz. Ja w sprawie sprzedaży alkoholu w nocy. Gdzie ma wejść zakaz sprzedaży alkoholu w nocy? Bardzo dobrze, a tu słyszę, że Konfederacja będzie się sądzić i twierdzi, że to jest ograniczanie swobód obywatelskich, bo każdy ma prawo iść sobie kupić i tak dalej. Oczywiście mają rację, bo każdy obywatel ma prawo pełnoletni iść sobie kupić alkohol, ale miejmy troszeczkę hamulców. Alkohol jest produktem czy artykułem pierwszej potrzeby, który zabraknie mi akurat i będę głodny chodził. Chyba nie tędy droga. Chyba się tym z Konfederacji pomyliły wartości. Skoro chcą dbać o rodzinę, to niech dbają o rodzinę, bo to, że będzie ten alkohol w nocy, to co? Dla Kowalskiego dobrze, ale dla jego rodziny też źle. Bo zacznie trochę trzeźwieć i powie, a jeszcze pójdę sobie kupię flaszkę. No i co? I później awantura w domu, bo tatuś się napił znowuż. Trzeba pomyśleć nad tym, żeby zrobić coś, co by to pohamowało, żeby ta rodzina nie cierpiała z tego powodu, że tatuś pije. A nie wymyślać bzdury, że to jest ograniczanie swobód obywatelskich.
No tak, trudno się nie zgodzić. Zgadzam się oczywiście. W mojej opinii jest to jakieś pomylenie pojęć. O co chodzi z tą wolnością, nowa nadzieja? Czy to jest taki kompletny libertarianizm i nieograniczona zupełnie wolność rób ta, co chce ta? Państwa komentarze mile słyszane są w tej kwestii. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Postaramy się kontynuować ten temat, bo dla mnie ta opinia nowej nadziei jest zupełnie niezrozumiała. A dodam tylko, że istotą tej uchwały, tego ograniczenia, tej nocnej prohibicji nie tyle była walka z nadmiernym piciem alkoholu, alkoholizmem, co fakt, że w miejscach, gdzie jest przez całą dobę w nocy sprzedawany alkohol, po prostu ludzie, sąsiedzi, ci, którzy mieszkają w pobliżu takich sklepów, skarżyli się, że tam się nie da żyć. W nocy są awantury, w nocy są burdy, jest hałas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wolność do picia, zdaniem Nowej Nadziei, która powinna być absolutnie nieograniczona, no wchodziła w konflikt z wolnością innych ludzi do tego, żeby spokojnie żyć i mieszkać. I tak rozumiem, i taka była pierwotna idea wprowadzenia tej nocnej prohibicji. I taka została do dzisiaj, więc proszę o tym pamiętać przy tych rozważaniach wolnościowych. 510 37 i 36. Już z nami jest pierwszy gość, pani Anna Pożdał, kierownik sekcji komunalnej w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Stargardzie. Dzień dobry pani Anno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam. Pani Anno, co się stało w Jeziorze Miedwie? Dlaczego tam sinice zakwitły?
W dniu wczorajszym dostaliśmy informację z gminy Kobylanka, będącego organizatorem naszego kąpieliska nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie, że pojawiły się sinice. W związku z tym podjęliśmy czynności kontrolne, które potwierdziły obecność tych sinic i została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzja zakazująca kąpieli do czasu odwołania. Czyli dopóki te sinice będą obecne w wodzie, to kąpiel zakazana.
Oczywiście. Tak. Dobrze, jakieś szersze sprawdzenie jeziora Miedwie, no kąpieliska Zieleniewo-Morzyczyn, czyli północna część jeziora Miedwie, okej, a w innych miejscach, czy sprawdzaliście?
Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór tylko nad kąpieliskami.
Nad kąpieliskami, dobra.
Tylko zorganizowanym, będącymi w serwisie kąpieliskowym, do którego każdy ma oczywiście dostęp i może sprawdzić, jak na danym kąpielisku w Polsce, czy to morskim, czy to śródlądowym, wygląda obecnie sytuacja.
Pani Anno, czy te zakazy również, występowanie sinic również obserwujecie na innych akwenach, kąpieliskach?
Znaczy, jeżeli chodzi o powiat targacki, to my w naszym powiecie mamy tylko jedno kąpielisko zorganizowane. Jak co roku, to jest właśnie jezioro Miedwie w Zieleniewie, czyli ta plaża główna. Ale patrząc na spis kąpieliskowy właśnie i na inne kąpieliska w Polsce, sinice się pojawiają. Mhm. I to jest tak. Szybko się pojawiają, to też szybko znikają, bo to jest uwarunkowane właśnie od pogody.
Obecnie. Tak, bo musi być słońce, musi być ciepło, ale ani jednego, ani drugiego ostatnio nie było, więc skąd sinice? No jest podejrzenie, że wzrasta tak zwane użyźnienie tej wody, czyli po prostu spływają nawozy azotowe z pól.
Też to może być jedną z przyczyn. Obecność też fosfora na przykład duża może być, ale także może być brak albo bardzo słaby wiatr, który nie powoduje mieszania tej wody. Także tu naprawdę wiele czynników.
Ale opady też były. Ja nie wiem, wydaje mi się, że dosyć spore.
Też były opady. Mhm. Ma pan rację, były też opady, ale no to jest tutaj szereg czynników. My, jeżeli chodzi o nadzór nad jakością wody, bo próbki są pobierane, to pobiera gmina Kopanka, będąca organizatorem w ramach kontroli wewnętrznej. Co dwa tygodnie pobierane są próbki wody, jeżeli chodzi pod kątem parametrów mikrobiologicznych. Tam są badane enterokoki kałowe i Escherichia coli. Jak do tej pory nie mieliśmy przekroczeń, jeżeli chodzi o te parametry. W tym tygodniu też właśnie we wtorek 5 sierpnia były pobierane próbki i dzisiaj otrzymaliśmy wyniki z laboratorium. Przekroczeń nie ma, jeżeli chodzi o mikrobiologię. Mamy tylko kwity
sinic. Te sinice, dobrze. Pani Anno, więc podejrzenie pada na nawozy sztuczne. Czy także to jest w zakresie waszych kompetencji, żeby skontrolować, co jest wysypywane i w jakich ilościach na pola?
Nie, to już nie jest nasza kompetencja, już wchodzi ochrona środowiska.
A można poinformować ochronę środowiska, żeby to zrobiła? Bo no, może tak być, prawda? Mhm. Że ktoś przesadził z nawozami na przykład.
Oczywiście, że też tak może być, poinformować jak najbardziej. My jesteśmy zawsze wszystkimi w takcie i nigdy nie ma problemu, że po prostu między sobą ta wymiana informacji była.
Dobrze, to ja powiedziałem na początku programu, że wydaje mi się, że sinice w jeziorze Miedwie to rzadkie zjawisko. Miałem rację czy nie?
Jeżeli chodzi o sinice, to spotykamy się z nimi, no niestety mamy akurat taką regularność, że co dwa lata. Mhm. I w tym roku też padło, w tamtym roku nie było sinic. Jeżeli chodzi o taką mikrobiologiczną czystość wody, to naprawdę nasze jezioro, pomimo tego, że wizualnie może ono nie jest aż tak piękne, ale naprawdę jeżeli chodzi o te parametry mikrobiologiczne, to ma bardzo dobre. Nasza woda, dokonując takiej oceny zawsze sezonowej po zakończeniu całego sezonu, wychodzi, że to jest woda o jakości doskonałej w naszym kąpielisku.
Pani Anna Pożdał, w takim razie czekamy na komunikat stacji sanitarno-epidemiologicznej ze Stargardu, kiedy będzie można się kąpać w Miedwiu,
tak, może
na plaży, tak?
Dodam, że dzisiaj też pracownicy byli, sprawdzali. I? Tych sinic jest o wiele mniej niż było w dniu wczorajszym. Mhm. Także miejmy nadzieję, że jak będą takie warunki jak dzisiaj, no do południa sprzyjające, czyli ten wiatr, taka niższa temperatura, to prawdopodobnie możliwe, że może jutro tych sinic nie będzie, ale czekamy, jutro też idziemy, będziemy sprawdzać, na bieżąco monitorować sytuację. Jak tylko będzie, nie będzie sinic, to na pewno będzie wydany komunikat o odwołaniu zakazu kąpieli.
Pani Anna Pożdał, kierownik sekcji komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie, była naszym gościem. Dziękuję pani za rozmowę i za informację.
Dziękuję bardzo.
A z nami pan Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK. Dzień dobry panie Bartoszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Na stacji w Miedwiecku na obu peronach są od kilku tygodni zainstalowane spore ekrany, w sumie 12. I tu pierwsze pytanie, czy nie za dużo? Stacja Miedwiecko nie jest jakąś ogromną. Są też dwie maszyny owinięte czarną folią, ale słychać, że pracują, bo coś tam z nich szumi. Są też biletomaty, ale niestety wyświetlają informacje, że są nieczynne. Rozumiem, że to jest część jakiegoś systemu, ale niestety na razie nie działającego, panie Bartoszu.
Tak, zgadza się. Mówimy tutaj o urządzeniach, które składają się na tak zwany SDIP, czyli system dynamicznej informacji pasażerskiej. Obejmuje on m.in. nagłośnienie do wygłaszania komunikatów głosowych, wyświetlacze krawędziowe, na których pokazują się, czy będą się pokazywały informacje o odjeżdżających pociągach, ich stacji docelowej, godzinie odjazdu, ewentualnych opóźnieniach, infokioski z rozkładami jazdy, czy też zegary. Te ofoliowane urządzenie, o którym wspomina słuchacz, to jest właśnie taki infokiosk, który będzie tutaj pokazywał rozkład jazdy. I system ten powstaje w ramach modernizacji linii Poznań-Szczecin. Będzie nowością na tej linii i będzie on dużym ułatwieniem dla podróżnych. Do tej pory osoby, szczególnie właśnie na przystankach kolejowych, takich jak Miedwiecko, mogły korzystać tutaj głównie z papierowych rozkładów jazdy umieszczonych w gablotach na peronach. Teraz wszystkie niezbędne informacje będą właśnie przekazywane za pomocą tego systemu przez głośniki i na ekranach. Jeśli chodzi o biletomat, to biletomat nie jest częścią tutaj tego SDIP-u. Jest to biletomat Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, więc tutaj w jego kwestii i jego działania nie chciałbym się wypowiadać. Jeśli chodzi o pozostałe urządzenia, mówiliśmy tutaj o tych wyświetlaczach, prawda?
Tak, 12 ekranów na stacji Miedwiecko.
Tak.
Maleńka właśnie stacja i 12 ekranów, tak żeby nikt nie musiał chodzić i szukać tych informacji, tylko wystarczy, że lekko uniesie głowę i już widzi, tak?
Tak, mamy tutaj na każdym peronie po trzy pary, bo one są parami montowane, tak żeby z dwóch stron było widać te informacje. No i właśnie one są tutaj zgodnie z naszymi wytycznymi, pewnymi standardami montowane właśnie tak, żeby na każdym miejscu na tym
były widoczne. Dobrze.
Pasażer miał tą informację.
Panie Bartoszu, powiedział pan, że to na całym odcinku Szczecin-Poznań, tak? Czyli wszystkie te stacje będą wyposażone, czy też już są wyposażone w ten system informacyjny i te tablice podobne. Podobnie jak Miedwiecko, tak?
Tak, jeśli chodzi o część wielkopolską, tam już na większej części ten system działa i teraz tutaj na naszej zachodniopomorskiej części prowadzone są odbiory na odcinku od Starego Klukomia do Szczecina z Dunowa. Te odbiory oczywiście muszą być prowadzone sukcesywnie, sprawdzany jest system, sprawdzane są poszczególne urządzenia. I te odbiory jeszcze tutaj chwilkę potrwają. Na odcinku w stronę z Dunowa, gdzie jest przystanek Miedwiecko, zakończenie tych odbiorów, uruchomienie urządzeń planowane jest do końca sierpnia, a na początku września planowane jest uruchomienie komunikatów głosowych.
Mhm. To w sumie ile stacji zostało wyposażonych w ten nowy system informacji, czyli wzrokowo-dźwiękowych, tak? Bo to będzie i wyświetlane, i jeszcze komunikaty.
Na wszystkich stacjach i przystankach, tak, które modernizowaliśmy tutaj w ramach tej inwestycji Poznań.
Szczecin-Poznań.
Taki system też będzie tutaj przyszłościowo, chociażby na przystankach, stacjach, które będą w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej uruchomione.
Dobrze, panie Bartoszu, czyli co, do końca sierpnia to wszystko już będzie działało?
Do końca sierpnia wyświetlacze, czy też te infokioski, o których była mowa. Na początku września będą komunikaty już głosowe. Jeszcze tak odnośnie tego, że te zafoliowane urządzenia działają, muszą być te urządzenia włączone na czas testów, kiedy system jest sprawdzany. Na nich mogą się wyświetlać jakieś komunikaty o testach. Akurat na tych zafoliowanych tego nie będzie widać, ale widać to na przykład Stargardu, tam już takie komunikaty pojawiają o teście. Też była tutaj wątpliwość jeszcze co do tego, że urządzenia mogą być narażone na deszcz. A tutaj muszę podkreślić, że w tych urządzeniach zastosowane są rozwiązania przez producenta, które posiadają wszelkie wymagane certyfikaty. Takie urządzenia są używane w wielu miejscach na sieci kolejowej i one są odpowiednio przystosowane do pracy, tak kolokwialnie mówiąc, pod gołym niebem i w różnych warunkach atmosferycznych, czy to przy deszczu, czy niskich, czy wysokich temperaturach, więc nic z tym urządzeniem się nie powinno dziać, a gdyby, no nie daj Boże, jakieś urządzenie było wadliwe, to wykonawca tutaj objął gwarancją te urządzenia, więc w razie czego one byłyby naprawiane.
Pan Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK był naszym gościem. Dziękuję panie Bartoszu, pozdrawiamy.
Dziękuję,
i do usłyszenia. Na mapie drogowej widać, że weekend się rozpoczął, proszę państwa. Tak, bo korek ustawia się i to informacja dla kierowców. Kto może, niech ominie. Jadąc ze Szczecina nad morze, można to zrobić przez Dąbie. Jeszcze Goleniowska sprawdzę tylko, czy się korkuje. No, jest troszeczkę na Emilii Gierczak, ale z kolei na szóstce z Trójce to ten korek tak sobie rośnie i już niedługo chyba sięgnie zjazdu na Podjuchy. Natomiast dosięga w tej chwili węzła Głębokie, oczywiście nie Głębokie, tylko Dąbie, oczywiście mówimy o kierunku do Świnoujścia. A jeżeli chodzi o miasto, to sobie spokojnie samochody stoją na ulicy Mieszka I przed skrzyżowaniem z Powstańców Wielkopolskich, a to dlatego, że wykonawca tego remontu Powstańców Wielkopolskich zajął jeden pas ruchu na Mieszka I i ten korek tak właściwie cały czas, jak tylko samochody jeżdżą, jest. Prawie od ulicy Milczańskiej stoimy i jak słyszeliśmy wczoraj w czasie reakcji, nic się z tym nie da zrobić, chociaż tam jest do dyspozycji, można byłoby wprowadzić czasową organizację ruchu, jest do dyspozycji jeden pas służący do skrętu w lewo w Aleje Bohaterów Warszawy, ale się nie da. Niech stoją. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Kilka czasów reakcji poświęciliśmy tematowi tramwajów szczecińskich i temu, w jaki sposób tramwaje szczecińskie zatrudniają, można powiedzieć, traktują osoby, które sprzątają te tramwaje tam. A to za sprawą pani Elżbiety, która do nas zadzwoniła i napisała swego czasu. Pani Elżbieta właśnie była jedną z takich osób sprzątających tramwaje i jest to praca wykonywana, bo inaczej być nie może, wykonywana w nocy. Musi być, tak? Ponieważ wiadomo, tramwaj kończy swoją pracę, zjeżdża do zajezdni, bądź pogodno, bądź Golęcin, tam trzeba wysprzątać, żeby on rano mógł czysty w ogóle wyjechać z takiej zajezdni. Tym zajmują się ludzie, którzy są przez tramwaje szczecińskie zatrudniani na tak zwane śmieciówki, na umowy o zlecenia i właściwie innej opcji nie ma, bo tramwaje szczecińskie na swojej stronie internetowej tylko taką formę zatrudnienia oferują, innej możliwości nie ma. I tak jak wspomniałem, pani Elżbieta była jedną z takich osób i domagała się, prosiła i domagała się zamiany tej umowy zlecenie na umowę o pracę, ponieważ jak wskazywa jej praca, system, w jakim pracowała, był charakterystyczny dla stosunku pracy, czyli w takiej sytuacji, jeżeli pracownik chce i żąda, no to pracodawca właściwie powinien podpisać z nim normalną umowę o pracę. A jakie są to cechy charakterystyczne dla tego stosunku pracy? Mianowicie, no podstawowa oczywiście cecha to taka, że jest to praca odpłatna. No jak wiadomo, no jest praca odpłatna. Druga to taka, że jest w określonych godzinach ustalanych przez pracodawcę. Można sobie wyobrazić, że na przykład pracodawca, czy też w tym przypadku zleceniodawca, ustala pewne godziny na grafiku i według tego trzeba po prostu pracować. Trzeba przyjść do pracy i wykonać swoją robotę. Trzecia przesłanka wskazująca na to, że jest to stosunek pracy, to to, że taka praca jest wykonywana pod nadzorem pracodawcy, a więc ktoś to kontroluje, ktoś zleca, pokazuje co robić, a później odbiera wykonane zadanie. No i czwarta to taka, że ta praca jest wykonywana osobiście i nikt inny nie może zastąpić tego zleceniobiorcy w wykonaniu tego zlecenia. I tak jest właśnie w tramwajach szczecińskich. Pani Elżbieta zwróciła się z prośbą o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w tramwajach szczecińskich i o wyniku tej kontroli przedwczoraj rozmawialiśmy z Państwową Inspekcją Pracy. No i co się okazuje? PIP nie dopatrzył się specjalnych uchybień w działaniach tramwajów szczecińskich. Stwierdził przede wszystkim w kilku miejscach tego raportu pokontrolnego, napisał, że przecież pani Elżbieta w zupełnie wolny sposób zdecydowała się właśnie na taki układ, czyli na podpisanie umowy zlecenie, a przepisy mówią, że jeżeli pracownik chce, no to one szanują tę wolność pracownika, zleceniobiorcy, i nawet jeżeli praca ta wykazuje te składniki charakterystyczne dla stosunku pracy, o których wspomniałem wcześniej, to jeżeli pracownik chce, to może być w dalszym ciągu kontynuowana umowa zlecenie. A więc znów ta kwestia wolności tutaj została podniesiona przez Państwową Inspekcję Pracy. Ja z kolei z Państwową Inspekcją Pracy rozmawiając powiedziałem, no o jakiej wolności my mówimy, jeżeli tenże pracodawca nie oferuje żadnych innych możliwości. Nie ma możliwości wyboru. Druga rzecz to jest taka, że rynek pracy ma swoje charakterystyczne cechy i są osoby, które mogą mieć trudności na tym rynku pracy i z tego względu mają ograniczone możliwości wyboru i często nie są w tym wyborze wolne, muszą brać, mówiąc kolokwialnie, to co im się daje. I wydaje się, że tramwaje szczecińskie korzystają właśnie z tych uwarunkowań, oferując tylko i wyłącznie umowy zlecenia dla osób sprzątających te tramwaje. W tej sprawie zatelefonował do nas mąż pani Elżbiety pod czujny numer 510-37-32.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Ja jestem mężem Eli, która założyła tą sprawę z tramwajami szczecińskimi Państwowej Inspekcji Pracy i tam taka kwestia mnie zainteresowała. Pani rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy powiedziała, że moja żona Ela, pracownica, sprzątaczka taboru tramwajowego, powiedziała, że ona sobie ustalała z tramwajami szczecińskimi po prostu godziny. Ale jak sobie ustalała, jak ja sobie przypominam, nawet byłem z nią w Państwowej Inspekcji Pracy i przypominam sobie, jak mi opowiadała, wychodząc z Państwowej Inspekcji Pracy, że kierowniczka pracodawcy zabrała jej weekendy. Jak moja żona dogadała się z kierowniczką pracodawcy odnośnie godzin? No tutaj coś mi nie pasuje, po prostu jeżeli kierowniczka pracodawcy zabiera te na przykład weekendy, no to zachowuje się jakby pracodawca tramwaja szczecińskiego z moją żoną, byłą pracownicą, sprzątaczką taboru tramwajowego, miał podpisaną zwykłą umowę o pracę. No bo jeżeli ktoś zabiera weekendy, no to się zachowuje jak typowy pracodawca, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę.
Dziękujemy. To był mąż pani Elżbiety. Będziemy przyglądać się rozwojowi tej sprawy, ponieważ pani Elżbieta chce kontynuować i pytać w dalszym ciągu o swoje uprawnienia. Tym razem skieruję te pytania do sądu i mam nadzieję, że pani Elżbieta skontaktuje się z nami i powie, jaki jest dalszy ciąg tej historii. Także ze swojej strony chcielibyśmy jeszcze raz zainteresować szczecińskich radnych tym tematem tramwajów szczecińskich, no bo to jest przecież spółka miejska i ona powinna świecić tym przykładem szacunku dla ludzi i dla swoich pracowników, przede wszystkim od nich zaczynając, prawda? Zgodzą się Państwo ze mną w tej sprawie. A co do grafiku i co do zmienności tych godzin i możliwości ustalania ich, co podnosiła Państwowa Inspekcja Pracy, że ta właśnie cecha elastyczności i możliwości jakiejś dyskusji na temat godzin pracy z pracodawcą, że ta cecha wskazuje, że była to raczej umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, a nie typowy stosunek pracy, no to, i to także mówiłem przedwczoraj w rozmowie z przedstawicielką Państwowej Inspekcji Pracy, taka cecha elastyczności również występuje w ramach umowy o pracę, na przykład przy systemie pracy zmianowej. Tutaj ten grafik powinien zostać przedstawiony pracownikowi na tydzień przed jego obowiązywaniem, właśnie po to, by możliwe były ewentualne zmiany na wniosek pracownika. Wprawdzie kodeks pracy nie wyraża się jasno na ten temat, ale regulaminy pracodawców często taką właśnie możliwość dopuszczają i taka generalnie jest praktyka. Czyli w ramach umowy o pracę także możliwa jest ta elastyczność i ta możliwość także wpływu pracownika na ustalanie godzin. Mówię o systemie pracy zmianowej. I to dotyczy umowy o pracę normalnej. 510, 37 i 36 teraz na pogodno piękne nasze szczecińskie państwa zabiorę. Pani Hanna Haseaniuk jest z nami, mieszkanka Pogodna. Dzień dobry pani Hanno, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie. Przepraszam najmocniej, ale jakaś chrypka się wdarła. Pani Hanna mieszka przy ulicy Łukasińskiego, właściwie to jest róg Łukasińskiego i Somosiery. Już od wielu, wielu lat, prawda, pani Hanno?
Tak, długo, 20 parę.
Nie wiem, czy państwo pamiętają, żeby zlokalizować i wyobrazić sobie to miejsce, o którym rozmawiamy, przy ulicy Łukasińskiego w takim parterowym budynku przez lata, można powiedzieć, w dawnych czasach jeszcze PRL, funkcjonował klub, który nazywał się, pani Hanno?
Wenus.
Wenus się nazywał. Tak, właśnie. Wenus się nazywał. Pamiętamy ten klub. No i właśnie ten budynek w dalszym ciągu stoi, parterowy, na działce. I problem polega na tym, że ktoś kupił tę działkę razem z tym zabudowaniem i planuje przebudować całkowicie. Planuje teraz tam inwestycję polegającą na postawieniu budynku mieszkalnego, pani Hanno. I gdzie zaczynają się problemy?
Tak, oczywiście opowiem bardzo krótko, żeby każdy z państwa miał jakiś obraz tego, bo to jest sytuacja, która niespodziewanie może spać na każdego z nas, tak? Tak jak pan powiedział, mieszkamy na Pogodnie przy ulicy Łukasińskiego i teraz mamy taki problem. W tej chwili stoi kompletna ruina. To jest budynek, który się po prostu rozpada. Ale o co chodzi? Jest to budynek, który jest usytuowany na bardzo, bardzo wąskiej, długiej działce, ale bezpośrednio przylegające do granicy naszych działek. Wprawdzie plan zagospodarowania terenu w przypadku budynków jednorodzinnych tutaj daje możliwość 25% zabudowy nowego powstającego
budynku. Bo zatrzymamy na chwilę, bo jest tam uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak? I 25% zabudowy daje, tak?
W przypadku budynków jednorodzinnych taka jest możliwość. Dobrze. Ale przy tak bardzo wąskiej działce nie ma możliwości wybudowania dużego budynku, ponieważ te granice musiałyby 4-metrowe od jednej strony i od drugiej zostać zachowane. Więc na początku inwestor nas mamił czymś takim, że wybuduje mały budynek 1,5 kondygnacji, na co myśmy wszyscy sąsiedzi jesteśmy wokół, mamy 4 nieruchomości. Oczywiście wyraziliśmy na to zgodę, bo chcieliśmy, żeby było ładnie, przyjemnie, a nie żeby przez następne ileś lat stała tutaj rudera. Natomiast inwestor w tym momencie kompletnie, czujemy się, że tak powiem, oszukani przez inwestora, bo jednak stwierdził, że będzie budował budynek 9,5 metra wysokości. Co przy usytuowaniu...
To są, tak, próbuję sobie to wyobrazić, to są dwie kondygnacje i jeszcze nad tym dach spadzisty,
Dach, dokładnie tak, pełnowymiarowy, więc to jest naprawdę bardzo wysoki budynek, szczególnie tutaj przez sytuację, która ma miejsce...
Pani Hanno, zatrzymam jeszcze, bo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego także powinna występować maksymalna wysokość zabudowy.
Tak, jest taka maksymalna wysokość zabudowy i tutaj na tą maksymalną wysokość zabudowy inwestor jak gdyby w tą stronę poszedł. Ale w czym jest problem? Problem polegał na tym, że normalnie by tego na tej podstawie nie mógł tak dużego budynku wybudować. Natomiast poszedł w taki wybieg, który tutaj nam niestety ustawodawca zostawił taką furtkę dla co niektórych i stwierdzili, że pozostawią tylko jedną starą ścianę, która jest na granicy naszych działek. Reszta zostanie wyburzona powstanie kompletnie nowy budynek, który tylko połączy się z tą starą istniejącą ścianą i nazwą to przebudową i nadbudową.
Czyli to nie będzie budowa od zera, tylko przebudowa istniejącej nieruchomości, tak?
Okay. Dokładnie w tym momencie przestaje ich interesować wielkość zabudowy.
Miejscowy plan, wysokość, tak. Nie, no wysokość powinna, ale, wysokość, zabudowa.
Tak, ale mówię, jeśli chodzi o wielkość zabudowy działki i inne
nie
rzeczy.
Nie budowa, tylko przebudowa na, powiedzmy, on trochę to przerobi. Tak. Okej. Okay.
I w tym momencie, no wiadomo, że jeżeli to powstanie, tak wysoki budynek, przy takich naszych malutkich działkach, to my tak naprawdę i problem będziemy mieli ze światłem, czyli budynki zostaną zacienione. Proszę pamiętać, że to jest na granicy naszych działek. Więc
ściana tego istniejącego w tej chwili budynku i przyszłego, bo on będzie jakby na przerobiony, tak, ściana jest na granicy pani działki. Nie tylko pani, bo teraz patrzę z góry na mapę i to także dotyczy mieszkańców innej nieruchomości przy Somosiery.
To nie jest tylko, tylko jedna działka. I w tym momencie po prostu korzystanie z tych, naszych ogródków, no po prostu stanie się absolutnie praktycznie niemożliwe i żadna tam roślinka nam nie urośnie. Mhm. Dlatego też walczyliśmy długo, prawie 3 lata o to, żeby jednak urząd się do tego ustosunkował.
Bo inwestor złożył dokumenty i oczywiście państwo zostali jako mieszkańcy tej strefy wpływu inwestycji, jako strona po tym powiadomieni, wyście się sprzeciwili i co z tego wynikło?
I no, tak jak powiedziałam przed chwilką, 3 lata walki, urząd wojewódzki po kolei i tak dalej, niestety uzyskał inwestor pozwolenie na budowę. Urząd tutaj miał związane ręce właśnie tą
9,5-metrowego budynku, który zajmie całą działkę, jeżeli chodzi o procent zabudowy, tak.
Tak. I teraz to, co uzyskaliśmy w pozwoleniu na budowę, to jest rzecz, która dla nas akurat była bardzo, bardzo istotna. To jest to, żeby inwestor budował tylko z gotowych elementów typu sandwich, czyli elementy, które są wykończone i ocieplone, już przyjeżdżają na budowę, i to wyeliminuje konieczność korzystania i dostępu.
To jest w projekcie, tak? Że to jest prefabrykat, tak? Bo tam w projekcie musi zostać rozpisane, jaki materiał użyty i tak dalej.
Tak,
okay.
Tak. I teraz minęło parę miesięcy od uzyskania tego zapisu i tego pozwolenia na budowę i dostajemy listy, z których wynika, że inwestor informuje nas o rozpoczęciu budowy i prosi o udostępnienie naszych działek sąsiedni, czyli tych, które przylegają bezpośrednio. Oraz, jeżeli się na to nie zgodzimy, to straszy nas artykułem 47 prawa budowlanego. Co akurat, jeżeli ktoś nie doczytał i nie wie, to wytłumaczę bardzo szybko. To jest artykuł bardzo, bardzo niefajny dla sąsiadów inwestycji, które się mają rozpoczynać, szczególnie na granicy działek.
Ja może przeczytam. Artykuł 47 prawa budowlane, punkt 1. Jeżeli do wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy wykorzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. I teraz uwaga. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ustępie pierwszym, organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozstrzyga w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w przypadku uznania zasadności wniosku inwestora. Organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. A zatem inwestor teoretycznie może zmusić po prostu państwa drogą administracyjną do tego, byście mu udostępnili waszą działkę.
Tak, to jest właśnie okropny zapis, który no, powoduje, że tylko jedna osoba może być wyżej stawiana niż wszyscy mieszkańcy wokół tej inwestycji, która będzie prowadzona. Mhm. Że nasze nieruchomości, nasze działki, nasze ogrody zostaną po prostu zniszczone, bo wiadomo, że jeżeli wejdzie duży sprzęt, czy też osoby na takie małe działki, gdzie my, jak wiadomo, mamy każdy centymetr na tych ogródkach wykorzystać. korzystamy, wiele rzeczy zostanie i wiele roślin bezpowrotnie zniszczonych. Mało tego, ustawodawca w tym momencie nie określa, wydając taką decyzję, nie mówi w ogóle o kwotach za taką służebność, o to, że te rzeczy zostaną zniszczone i jak to długo ma to trwać. Nie ma czegoś takiego. Jest dopiero wniosek w momencie, kiedy inwestor nie doprowadzi później do stanu pierwotnego, a przecież no, nie może doprowadzić do stanu pierwotnego, jeżeli rośliny były wieloletnie i zostaną zniszczone, to my dopiero z powództwa cywilnego zgłaszamy się do sądu o odszkodowanie.
Dobrze, pani tak Hanno, naprawdę... to ja przeczytam ciąg dalszy, bo tutaj na tym nie kończą się zapisy tego artykułu 47. Inwestor po zakończeniu robót, o których mowa w ustępie pierwszym, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, czyli no, jest jakiś obowiązek naprawienia tych szkód i jakieś rekompensaty. Więc mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące tych zmian, które, jak rozumiem, pani Hanno, nie są uwzględnione w projekcie budowlanym, a zatem zmian dotyczących sposobu budowy, z czego ten budynek ma być wykonany, bo w projekcie są prefabrykaty, jakieś duże elementy, które szybko ustawione i koniec. A tutaj ma się pojawić zupełnie co innego, jak dobrze rozumiem, tak?
Nie, tutaj źle chyba zostało to przez pana zinterpretowane, bo w projekcie i w pozwoleniu na budowę jest zapis mówiący o tym, że mają być to właśnie elementy gotowe.
Elementy gotowe, dobrze.
Jest zobowiązany.
Okej, a z kolei państwo się dowiedzieli, że to nie będą elementy gotowe, ale normalne ściany murowane, tak?
Dostajemy takie zawiadomienie, że
to jest taka obawa.
Chcą wejść do naszych ogrodów, czyli okazuje się, że jednak ten typ budowy, który jest zapisany i w pozwoleniu na budowę, i w...
To nie będą elementy gotowe, jest takie ryzyko.
Tak, że w tym momencie będzie to zupełnie coś innego.
No i druga rzecz to właśnie wejście na nieruchomość sąsiednią, ewentualna rekompensata, to jest drugie pytanie. I z nami jest pan Jakub Lewandowski, adwokat. Dzień dobry panie Jakubie, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Jakubie, jak zareagować na tę sytuację? Pierwsza to jest niezgodność już na placu budowy, można powiedzieć, zaobserwowana przez sąsiada z projektem budowlanym zatwierdzonym, czyli obowiązującym. Co można zrobić?
Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, czyli tutaj naruszanie przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, bo tutaj pani słuchaczka jakby jasno powiedziała, że tutaj taka decyzja została wydana i rozumiem, że państwo czynnie uczestniczyli w tym procesie.
Oczywiście.
Tak, no to tutaj są możliwości przede wszystkim powiadomienia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który jeżeli rzeczywiście on ma po prostu możliwość weryfikacji, czy w tym przypadku budowa odbywa się w oparciu o, w sposób prawidłowy w oparciu o decyzję o pozwolenie na budowę, może ten Inspektor Nadzoru Budowlanego, jeżeli stwierdzi, że ta budowa jest prowadzona w sposób niezgodny z tymi przepisami i z decyzją, może nakazać na przykład wstrzymanie tych robót, może nawet cofnąć pozwolenie finalnie, czy nałożyć obowiązek rozbiórki, jeżeli się okaże, że tutaj dochodzi do naruszenia tej decyzji. Trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę to, czy akurat w ten sposób inwestor może prowadzić budowę, no to wymagałoby dokładnej analizy. Tak?
Analizy zapisów tego pozwolenia.
Tak, i pozwolenia, no bo tutaj jest to niemożliwe jakby w sposób abstrakcyjny ustalenie, czy to jest zgodne z tym pozwoleniem, czy nie. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, zawsze możemy zawiadomić nadzór budowlany. To jest specjalnie organ właśnie do tego, żeby takiej kontroli ewentualnie dokonać, sprawdzić i ma uprawnienia do tego, żeby nawet wstrzymać taką budowę, czy finalnie cofnąć pozwolenie. Tak, żeby podjąć działania w kierunku cofnięcia. Więc jak najbardziej takie uprawnienia istnieją.
Dobrze, panie Jakubie, teraz druga kwestia, czyli wejście na nieruchomość sąsiednią w celu dokonania niezbędnych prac budowlanych tutaj. Jakie są możliwości? Jak domyślam się, jakichś możliwości sprzeciwu specjalnych nie ma. Organ po prostu ma 2 tygodnie na rozpatrzenie takiego wniosku inwestora. Jeżeli z nim się zgodzi, to wydaje decyzję, tak? Jak to w ogóle się odbywa? Że co, ktoś przychodzi z komornikiem i udostępnicie działkę?
Już mówię, no oczywiście to będzie wyglądało w ten sposób, że No po pierwsze, rzeczywiście istnieje ten artykuł 47, który takie możliwości nakłada, tak, na dla inwestora, czyli on teoretycznie rzeczywiście może wystąpić do tutaj tego sąsiada, tak nazwijmy państwa, do sąsiadów o to, żeby go na tą działkę wpuścili. To jest powszechna jakby praktyka, może nie w sensie występowania do organów, ale to, że różnego rodzaju prace budowlane przebiegają czasami, nawet w przypadku sieci, tak? Różnego rodzaju przez czyjeś działki i co do zasady, zasada jest taka, że trzeba uzyskać zgodę oczywiście właściciela takiej działki. I tutaj też to jest priorytetem. Ten inwestor najpierw powinien taką zgodę
uzyskać, tak, zwrócić się o nią.
Zwrócić się o nią jak najbardziej i generalnie takie działanie jest promowane tutaj przez ustawodawcę. Natomiast no, są sytuacje takie, kiedy takiej zgody się nie da uzyskać, czy jest to potrzebne, że tak powiem, na gwałt i wtedy rzeczywiście się występuje do tego organu. I jest to normalne postępowanie administracyjne, czyli organ wydaje decyzję. Tutaj pani słuchaczka, widzę, że ma dość dużą wiedzę, bo tam cytowała i chyba analizowała te przepisy. I rzeczywiście w takiej decyzji organ powiadamia, tak, znaczy ustala po pierwsze możliwość, w jaki sposób ten inwestor może wejść na dany teren, określa też zakres i termin korzystania z
tego terenu.
Tak, i generalnie no, w ten sposób to określa, więc to nie jest tak, że ten inwestor może w sposób całkowicie dowolny.
Dowolny, tak. To musi być ściśle określone w tej decyzji administracyjnej.
Dokładnie.
Panie Jakubie, ostatnia kwestia to jest rekompensata i czy ewentualnie jakaś, nie wiem, jakaś zapłata za korzystanie z tego terenu tutaj wchodziłaby w grę.
Taka możliwość istnieje, natomiast tak jak pani powiedziała, nie jest to rozstrzygane w tej decyzji administracyjnej, gdyż najczęściej jest to zbyt skomplikowana kwestia i najczęściej bardzo sporna, bo zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego tutaj powinno dojść przynajmniej do przywrócenia stanu poprzedniego, tak, czyli przez inwestora, jeżeli on dokona jakichś zniszczeń, tam nasadzeń i tak dalej. Czasami jest to niemożliwe. Wtedy powinna być to jakaś rekompensata pieniężna. No i rzeczywiście ustawodawca przewidział to w ten sposób, że albo inwestor z tym właścicielem się porozumieją, natomiast jeżeli nie, to rzeczywiście pozostaje droga cywilna otwarta właścicielom do tego, żeby dochodzić swoich roszczeń ostatecznie nawet przed sądem. Ale nie musi być to przed sądem, bo często jest tak, że już przed wejściem na przykład na plac budowy czy na miejsce, gdzie będzie wykonywane jakieś czynności, ten inwestor czy wykonawca po prostu zawierają umowę z właścicielem nieruchomości i ustalają, że taka kwota...
Na konkretną rekompensatę i takie działanie jest zalecane. Proszę państwa, musimy kończyć, zatem w takich sytuacjach asysta, można powiedzieć, prawnika jak najbardziej wskazana jest. Tutaj chyba się zgodzimy wszyscy. Pani Hanna Hasyaniuk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo za udział w naszym programie. Była naszym gościem. Adwokat Jakub Lewandowski także. Bardzo panu dziękuję za udział w czasie reakcji i życzę państwu miłego weekendu ciepłego. Zapowiada się słonecznie i ciepło. Spotykamy się w poniedziałek po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.